Kalejdoskop medialny.
Dobry wieczór Państwu. Sprzed mikrofonu kłaniają się Hubert Jach
i Piotr Tomczyk. W pierwszej części naszego programu, Co w mediach piszczy, przyjrzymy się temu, co w ostatnim tygodniu rozgrzewało polskie media, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych.
W echach salonów przejdziemy do najważniejszego tematu ostatnich 7 dni, czyli zamieszania wokół ratyfikacji przez Polskę Unijnego Funduszu Odbudowy.
Na koniec rozmowa w 3 słowa. O komentarz do wydarzeń minionego tygodnia poprosimy publicystę Polityko TV, Rafała Otokę Frąckiewicza.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
W mediach społecznościowych kilka ostatnich dni upłynęło pod znakiem majówkowych rocznic. Dziś 17. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej, jutro Dzień Flagi, pojutrze 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. To nie rocznice, to zobowiązania. Brońmy flagi, walczmy o wolną, dobrą, jasną Polskę, zagaił na Twitterze dziennikarz Tomasz Lis. W odpowiedzi Mariusz 290-970-73 dopytywał: brońmy flagi? A gdzie pan był, jak Kubuś powiatowy wsadzał flagę w psią kupę?
Co w mediach piszczy?
Twitterowicz Kapibara docenił inną z majówkowych wypowiedzi Tomasza Lisa. Tę, w której słynny dziennikarz zauważył: mamy w tym roku rocznicę przewrotu majowego. Kapibara potwierdził: tak, właściwie co roku ją mamy. I to w maju.
Co w mediach piszczy?
Z czym twitterowiczom kojarzy się 1 maja? Romuald Szeremietiew. 1 maja. Święto państwowe w ZSRR i w III Rzeszy. W Polsce ustanowione po klęsce wojennej w 1939 roku przez okupantów. A ponieważ jeden z nich pozostał na dłużej, to i 1 maja był też świętem państwowym w PRL-u.
Co w mediach piszczy?
Wspomnienia bliższe współczesności ma Marcel Bielecki. 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, Unii suwerennych, demokratycznych państw opartych na wzajemnym szacunku, wartościach chrześcijańskich, równości i wolności narodów. 17 lat później z pierwotnych filarów unijnych nie zostało już praktycznie nic. Przykre.
Co w mediach piszczy?
Jeszcze inne wspomnienia przyniósł 2 maja. Marcin Henka. 2 maja 2013 roku, Dzień Flagi. Bronisław Komorowski, Magda Jeton i Jarosław Kurski zamienili godło Polski na orła z czekolady, a biało-czerwoną flagę na różowe baloniki.
Co w mediach piszczy?
I wreszcie dotarliśmy do największego przeboju. Informacja, która niespodziewanie wywołała wybuch entuzjazmu wśród prawicowych użytkowników Twittera. Bronisław Komorowski wraca do polityki. Obwieścił Stefan Wójcik, Szczery 2015, i dodał: będzie budował chadeckie centrum na bazie PSL i konserwatystów z PO. Cudowna wiadomość.
Co w mediach piszczy?
Jeśli na pomoc opozycji rusza sam prezydent Komorowski, to znaczy, że sprawy idą w jak najlepszym kierunku, ocenił Dominik Kuciński. Co prawda informacja podana przez Pawła Sękowskiego, jakoby Bronisław Komorowski otrzymał nominację na stanowisko szoguna w gabinecie cieni Borysa Budki, nie potwierdziła się, ale i tak przyszłość kariery politycznej byłego prezydenta Polski malowana jest znów w różowych barwach. Wyborcy mocno się już za nim stęsknili, a artyści znów tworzą pieśni na jego cześć. Ciąg dalszy nastąpi.
Jak skowronek bez ogonka, jak Jamajka w dzień bez słonka, jak bez cudu rządy Donka, byłby świat bez myśli Bronka. Ustrzel Bobra, wystąp z NATO, Dunkę nazwij kaszalotem, w Unii witaj się z Norwegią, same wpadki, lecz z polotem. Dylematów zbiór jest liczny, deficyt to dług publiczny, gdy ciekawość ci doskwiera, spytaj ślepego snajpera. Jak skowronek bez ogonka, jak Jamajka w dzień bez słonka, jak bez cudu rządy Donka, byłby świat bez myśli Bronka.
Co w mediach piszczy?
Czy Bronisław Komorowski namiesza jeszcze w polskiej polityce? Przekonamy się już niedługo, a tymczasem posłuchajmy kantyczka z Lotu ptaka.
Thank you. zdziwiony ludek, jak wychodzi rano w zboże skinać harde karki z trudem. Patrz, jak schyla się nad pracą, jak pokornie klęski znosi i nie pyta, po co, za co, czasem o coś cię poprosi. Ujmij trochę łaski nieba, daj spokoju w zamian chleba, innym udziel swej miłości, nam sprawiedliwości. Smuć się, Chryste, Panie, w chmurze, widząc, jak się naród bawi. Znowu chciałby być przed murzem i w pogańskiej krwi się pławić. Dymią później warsztaty, lecz nie pracą, a skargami, że nie taka jak przed laty. Łaska Twoja nad chówcami, łaska Twoja. Siły grożą Ci nieczyste, daj nam wsławić się. Krzyża. Załam ręce, Matko Boska, upadają obyczaje. Nie pomogła modłą chłosta, młodzież szlak ciała staje. W nędzy ksi się krew gorąca, bez sumienia, bez oddechu, po czym z własnych trzewi strząsa. Niedojrzały owoc grzechu, niedojrzały, co zbawienie nam, czy piekło, byle życie nie uciekło. Jeszcze będzie czas umierać, żyjmy! Gniewem wszyscy święci, handel lud zalewa Boży, obce kupce i klienci w złote bawią go broże. Liczy chciwy Żyd i Niemiec, dziś po ile polska czystość kupi duszę, kupi ziemię i zostawi pośmiewisko, i zostawi pośmiewisko. Co na gdy talary mają lepszy kurs od wiary, wymienimy na walutę kolor i pokutę. Co nam hańba, gdy naraz nie wysłuchasz, zadumali się niebiescy w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca. Co nam hańba, gdy talary mają
pokój.
Echo salonów.
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka już przynajmniej od kilku miesięcy znany jest jako bezkompromisowy obrońca polskich interesów.
Gdy spotyka polityków, którzy nie chcą, aby Polska otrzymała pieniądze z unijnego budżetu, wtedy nie ma dla nich litości.
Mówi, że nie chce pieniędzy do Polski, które będą służyć odbudowie polskiej gospodarki. Znaczy, to jest jedna recepta, Trybunał Stanu.
Dlaczego szef Platformy proponuje rozwiązanie tak radykalne jak Trybunał Stanu?
Znaczy, dzisiaj każdy, kto odrzuca Solidarność Europejską, odrzuca fundusze europejskie, działa wbrew polskiej racji stanu.
Kto i w jakim języku pisze według Borysa Budki takie antypolskie scenariusze?
Wszystko, co dzieje się wokół europejskiego budżetu, wokół tych negocjacji, jest pisane cyrylicą.
Polacy byliby przerażeni obcymi, antypolskimi knowaniami, gdyby nie gwarancje, jakie dał naszym rodakom sam przewodniczący PO.
Koalicja Obywatelska daje gwarancję poparcia w parlamencie Europejskiego Funduszu Odbudowy. Dajemy gwarancję, że tutaj w parlamencie, kiedy trzeba będzie ratyfikować ten nowy fundusz, tak bardzo potrzebny Polsce, będziemy wspierać ten rząd.
Czym w takim razie byłaby każda próba weta w sprawie przyjęcia Europejskiego Funduszu Odbudowy?
Fundusz Odbudowy i budżet europejski to elementarne bezpieczeństwo dla Polaków. I dzisiaj wetowanie tego budżetu stanowi, trzeba to powiedzieć bardzo mocno, zdradę polskiej racji stanu.
Wątek zdrady często pojawia się nie tylko w polskiej polityce, ale także w muzyce. Na przykład w piosence zespołu Manam.
Zdrada, zdrada, zdrada. Potemne i zimne oczy gada. Zdrada, zdrada, zdrada.
Choć jeszcze w grudniu weto wobec planu odbudowy byłoby zdradą, dziś Platforma nie chce oddać głosu za. Nawet jeżeli nie byłaby to zdrada, a jedynie delikatna zmiana poglądów polityków Platformy, to tej zmiany nie rozumieją nawet najbardziej wyrozumiali politycy lewicy.
Postawa Koalicji Obywatelskiej jest dla mnie niezrozumiała.
Katarzyna Uberhan, Lewica.
Jest dla mnie niezrozumiała i mam wrażenie, jak gdyby Koalicja Obywatelska, czy konkretnie Platforma Obywatelska, zapędzało się w tak zwany kozi róg. No, czasami trzeba wyjść ponad polityczne gry i ponad polityczną ustawkę i pomyśleć jednak o nadrzędnym interesie dla Polski i tym, co ważne dla Polek i Polaków. Wyjść ponad bieżące uprawianie, doraźne uprawianie polityki.
Zapowiada się, że Borys Budka przejdzie do historii jako pierwszy polityk żądający Trybunału Stanu dla samego siebie.
Jak działania szefa PO oceni Trybunał? Na jego orzeczenia musimy jeszcze poczekać, ale piosenka zespołu Manam sugeruje, że to mogła być zdrada.
Zdrada, zdrada, podstępne, zimne oczy gada. Zdrada, zdrada, szali się, snuje, wślizguje, wkrada. Wpisaną zdradę w pocałunek, w czułe spojrzenia, szlachetny brunek. Przypływa w nocy jak zimna woda, dla zdrady żadnej chwili nie szkoda. Zdrada, zdrada, zdrada. Potępne i zimne oczy gada. Zdrada, zdrada, zdrada. Jesteśmy sami, zupełnie sami. Zdradzone żony, mężowie, dzieci. Zdradzone wszystkie ideały. Białe jest czarne, czarne jest białe. Pionowo, równo, sztywno, bez łez, amfas i profil, baczność i spocznij. Wszystko dokładnie już ułożone. Dłonie przy udach, dłonie.
Thank you.
Rozmowa w trzy słowa.
Politycy potrafią zmieniać zdanie z dnia na dzień, z godziny na godzinę i minuty na minutę. I gdybyśmy tylko my, obywatele, mieli takie poczucie, że te zmiany dyktowane są naszym dobrem, to nie byłoby w tym nic złego. O komentarz do ostatnich wydarzeń wokół ratyfikacji Unijnego Funduszu Odbudowy poproszę publicystę Politico TV Rafała Otokę-Frąckiewicza. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór.
Czym według pana kierowali się politycy, zmieniając zdanie w sprawie ratyfikacji tego budżetu?
Swoimi bieżącymi interesami. Bo ta sytuacja była kuriozalna. Przypomnę, że na początku Platforma mówiła, że za wszelką cenę trzeba przyjąć ten projekt, kiedy opozycja opozycji, czyli partia rządząca stwierdziła, tak, to jest świetny pomysł, to wtedy Platforma stwierdziła, nie, 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 skoro oni się zgadzają, to w takim razie musimy być jednak w opozycji i stanęli w poprzek. Stanęli w poprzek, zapominając chyba, że agenda unijna, której są wyznawcami, bo przecież Unia to są Niemcy, Berlin, a Berlinowi bardzo na tym zależy, była całkiem inna niż oni w finale przyjęli. Tu weszli w spore kłopoty. Myślę, że lewica wyczuła krew i stwierdziła, no, bo to, wie pan, to jest taka kwestia. Pan Gowin parę tygodni temu powiedział na jakimś spotkaniu wewnętrznym, że najważniejsza w Polsce jest pierwsza partia wyboru dla Niemiec, także po prostu Niemcy mieli jakąś partię w Polsce, na której mogą polegać. I to chyba jest ta kwestia, bo jeżeli lewica teraz przeszła na drugą stronę, nie ruszając się w miejsce tak naprawdę, to jest duża szansa, że zyska aplauz Brukseli i Berlina. Platforma wyskoczyła w ogóle poza nawias i to, co robi, jest zastanawiające bardzo, bo powinni się zorientować, że są w złym miejscu na planszy gry politycznej. Także to były powody, obsesyjne bycie w opozycji do partii rządzącej. Bo to wyszło teraz tak naprawdę, tak klarownie bardzo. Bo cokolwiek by robiła ta partia rządząca, ja nie jestem zwolennikiem żadnej z partii, bo staram się być ateistą politycznym, ale przez 6 lat widzimy, że cokolwiek by ten rząd nie robił, to Platforma zawsze jest w opozycji. No i wpadli w pułapkę własnych, no, prymitywnych metod zarządzania polityką.
No tak, bo przecież jeżeli my tego nie przyjmiemy, polski parlament nie ratyfikuje tej umowy, no to cała Unia nie dostanie tych pieniędzy.
No i wtedy będzie słabo, bo znowu wyjdzie, że Polska jest krajem nieodpowiedzialnym kompletnie. Ja już tam nie wnikam w szczegóły, czy to faktycznie należy przyjąć, czy nie, tak? No ale Platforma bierze na siebie antyunijne stanowisko i używając ich argumentacji z ostatnich lat dążą do polexitu, tak? Do wyjścia z Unii Europejskiej. Także ta sytuacja jest kuriozalna ze wszechmiar. A wojna, jaka w tej chwili obserwuje to rozmowy między politykami, jak oni w internecie wrzucają inwektywami, jest rozbijająca opozycję i to jest chyba dobre. Bo tak myślę, że wreszcie wygrała racja stanu. Ta partia razem okazała się najbardziej rozsądna z tych wszystkich ugrupowań opozycyjnych, czy tam pseudoopozycyjnych. Zwrócę uwagę jeszcze na inny aspekt, bo to się wydarzyło w ostatnim tygodniu. Pan Banaś, który się poskarżył w parlamencie, niby inna sytuacja, a myślę, że jest częścią całości. Poskarżył się w parlamencie, że partia rządząca prześladuje go za pomocą służb, zyskał wsparcie pana Bodnara. Także być może po prostu, nie wiem, jesteśmy świadkami krystalizowania się, nie wiem, na początku rozbicia, to się może skrystalizuje w przyszłości, sytuacji, w której jacyś ludzie rozsądni się pojawili, tak, którzy potrafią grać do swojej bramki, w sensie na jedną bramkę, nie do końca do swojej. Wie pan, co ma na myśli. Także to rozbicie, bo to ja nie nazywam tego rozbicia opozycji, to jest pęknięcie takiego betonu, który ja patrzyłem na Platformę od 2015 roku i zastanawiałem się, co oni właściwie robią. Bo tak, nie mają żadnego pomysłu. Jedyny, jaki mają, ale to nie jest żaden pomysł, to chcemy zniszczyć partię rządzącą. I chwytali się naprawdę często absurdalnych rzeczy, w większości absurdalnych rzeczy. To się nie udawało. No i ktoś, ten Zandberg, się okazał jednak człowiekiem, który stwierdził, ej, to nie działa. nie można powtarzać setki razy tego samego patentu i spodziewać się, że wreszcie zadziała. No nie, musimy zrobić to jakoś inaczej. No i mamy tam sytuację, którą mamy. Powiem szczerze, że od 6 lat nie było tak ożywczego wiatru, powiewu, jakiegoś rozsądku, jak teraz jesteśmy świadkami. Niezależnie, jak mówię, od tego, czy te pieniądze należałoby przyjąć, czy nie, jakie będą tego konsekwencje. To, że się sfermentowała wreszcie ta scena polityczna, bo przypominam, że po stronie partii rządzącej jest przecież opozycyjny pan Ziobro teraz, tak? Jak zwykle nawirujący pan Gowin. Także sytuacja jest bardzo ciekawa. Ja to sobie będę obserwował i polecam wszystkim, bo z tego może coś się fajnego narazić.
Bycie antypisem w polskiej polityce już dzisiaj nie wystarczy. Lewica próbuje iść nieco inną drogą, ale czy ta strategia Platformy Obywatelskiej, ona może przynieść jakieś sondażowe skutki pozytywne dla tej partii? Bo przecież przypomnijmy, sondaż przeprowadzony przez Ibris dla Rzeczpospolitej mówi, że 66% respondentów twierdzi, że opozycja powinna zagłosować, tak jak PiS, za ratyfikacją tego funduszu.
No więc zobaczymy, jak to wpłynie na sondaże. Ja tam do sondaży nie przywiązuję wielkiej uwagi, bo wiem, jak one są tworzone. To wiele, wiele razy była pokazywana kuchnia sondaży, jak się sondaże tworzy. Także do sondaży bym się nie przywiązywał, ale fakt, że w ostatnimi czasy właśnie w tych sondażach, tylko tak jak mówię, bo trzeba się przyglądać długoterminowo, Platforma została przeskoczona przez pana Hołownię, no o czym świadczy, tak? Ale tutaj następna rzecz, pan Zandberg ze swoimi neokomunistami coś zrobił, tak, jakiś ruch wykonał. Pan Hołownia nie robi nic i zyskuje więcej niż ci, którzy starają się jakoś utrzymać na powierzchni. Także to jest ciekawe bardzo, tylko że to trzeba słuchać długofalowo. Być może coś z tego wyniknie, ale to okaże się w ciągu najbliższych kilku lat, być może miesięcy, ja bym patrzył na kilka lat jednak, bo to trzeba mieć perspektywę jakąś dłuższą.
Ratyfikacja tego unijnego funduszu odbudowy będzie oznaczała zgodę na zaciąganie wspólnego długu przez całą wspólnotę europejską. Politycy Konfederacji, ale też Solidarnej Polski i Zbigniewa Ziobry twierdzą, że to kolejny krok w stronę federalizacji całej Unii Europejskiej. I czy jest taka obawa, że ta władza zostanie coraz bardziej scentralizowana w Brukseli kosztem suwerennych państw narodowych?
No to właśnie miałem na myśli, mówiąc, że te wszystkie sytuacje, jakie jesteśmy świadkami, obserwuję niezależnie od tego, co się właściwie tam podpisze i przyjmie, bo w chwili, kiedy jesteśmy po ogromnym, znaczy po, jesteśmy w trakcie ogromnego kryzysu Unii Europejskiej związanego z pandemią i nie tylko, z ostatnią dekadą nowej polityki unijnej, może się okazać, że będziemy spłacać długi państw, które są bogatsze od nas tak naprawdę. A poza tym, jeżeli jest taka sytuacja, że nie wiem, jest grupa iluś tam państw, tak? I wszyscy wiedzą, że ktoś to wreszcie spłaci, ale niekoniecznie oni, no to jaki jest hamulec przed tym, żeby nie zaciągać jak największych zobowiązań? W końcu nie będziemy tego spłacać osobiście, tak? Więc to jest, ja się zgadzam tutaj z opozycją do tego pomysłu, że to jest bardzo niebezpieczna sytuacja i należałoby to gruntownie sobie przemyśleć. Ale ja nie jestem politykiem, w związku z tym, no cóż mogę. Tylko sobie to można obserwować i się zastanawiać, kiedy nas spadną efekty tego typu działań. Jednostkowo widzieliśmy na przykładzie Grecji, jak to wyglądało, tak? która na potrzeby współpracy z Niemcami zaciągnęła ogromne pożyczki w Niemczech. W finale wpadł w ogromny kryzys, no i spłaciła kosztem własnej infrastruktury i własnej suwerenności na rzecz Niemiec bardzo dużo. Także ja bym tutaj był ostrożny, tylko co z tego, że ja tak sobie myślę, że ja bym był ostrożny. No, tutaj ma pan rację, jest to ogromne zagrożenie. I pan Ziobro, i chłopcy z Konfederacji mają rację, to jest ogromne zagrożenie. I to jest kolejne takie podejście pod sytuację euro nie przyjęliśmy, ale może w inny sposób zagmatwamy się w niemiecką wymianę pieniężną i będziemy musieli później spłacać. Tu się zgadzam, że jest zagrożenie, absolutnie.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę. O tym, jak będzie, jak to wszystko się zakończy, będziemy również państwa informować na antenie Radia Poznań. A moim gościem dzisiaj był publicysta polityko.tv Rafał Otoka-Frąckiewicz.
Pożyjemy, zobaczymy. Wszystkiego dobrego państwu życzę, żeby nam niebo nie spadło na głowę któregoś dnia. Tak wszystkim życzę, ale to nie od nas zależy.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Rozmowa w trzy słowa.
W dzisiejszym programie to już wszystko. Za uwagę dziękuję Państwu Piotr Tomczyk
i Hubert Jach. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Kalejdoskop medialny.